gość Radia Rodzina.
Poseł na Sejm Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister aktywów państwowych i były wiceminister rolnictwa. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak uczcił pan poseł zwycięstwo Karola Nawrockiego? Wystrzeliły jakieś korki od szampana?
No nie miałem na to czasu, już wczoraj ciężko pracowałem, byłem w Pabianicach, spotykałem się ze spółdzielczymi kasami oszczędnościowymi po to, żeby chronić Polaków przed regulacjami, które przygotował rząd Donalda Tuska, które mają znowu uderzać w najbiedniejszych. Nie mamy czasu na świętowanie, czas jest teraz na ciężką pracę. Rząd Tuska, ekipa Tuska zajmuje się sobą, my zajmujemy się gospodarką i rozwiązywaniem problemów Polaków. Karol Nawrocki powiedział: po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, i chcemy dzisiaj odzyskać zaufanie Polaków, tak żeby najpóźniej w 2027 roku wziąć odpowiedzialność za Polskę, a mam nadzieję, że stanie się to szybciej i ten scenariusz, który narysował pan prezes Jarosław Kaczyński, najpierw rząd techniczny, być może potem przyspieszone wybory, jest realne.
A co było punktem zwrotnym i dodało wam paliwa wyborczego i przesądziło o wyniku wyborów?
No wiarygodność, skupienie się na sprawach Polski. A po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Karol Nawrocki miał na przykład jako jedyny kandydat tak kompleksowy program podatkowy i jego przełomowa propozycja PIT 0% dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci, zwolnienie podatkowe do 140 tysięcy złotych dla każdego rodzica. To jest wręcz takie uzupełnienie od strony podatkowej programu 500-800+, który wprowadzał pierwszy rząd pani premier Beaty Szydło, a potem Mateusza Morawieckiego. I Polacy widzieli te konkretne propozycje, a z drugiej strony widzieli wyłącznie hejt, wyłącznie nienawiść, wyłącznie atakowanie Karola Nawrockiego, wykorzystywanie służb specjalnych, wykorzystywanie zagranicznych mediów, wykorzystywanie eurokratów. Ta skala, można powiedzieć, nienawiści, która wylała się na Karola Nawrockiego, jest naprawdę czymś, co chyba dawno nie doświadczyliśmy od czasów świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, kiedy to właśnie Donald Tusk jako architekt przemysłu pogardy organizował tak drastyczne nagonki na świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, i to dzisiaj dotknęło również Karola Nawrockiego, a i to zmobilizowało, myślę, wyborców Konfederacji, wyborców Grzegorza Brauna, wyborców całego obozu patriotycznego, którzy spojrzeli sobie w lustro i sobie zadali proste pytanie. Czy chcą kogoś takiego jak Rafał Trzaskowski na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? Czy chcą tej całej agendy gender, oddawania polskiej suwerenności Brukseli, zajmowania się opozycją, zakochania prezydenta w samym sobie, a nie w Polsce? No i odpowiedzieli Polacy: nie, nie chcemy, dlatego wybrali Karola Nawrockiego.
To miło, że pan poseł przypomniał na antenie Radia Rodzina o zerowym picie. Będziemy sprawdzać te obietnice wyborcze Karola Nawrockiego. A nie obawia się pan, że w trakcie prezydentury wylecą jakieś trupy z szafy?
Ale jakie trupy?
Dotyczące jego biografii chociażby. Zawsze może być cień prawdy w niektórych sprawach i doniesieniach medialnych. Nie obawia się pan trochę tego?
Karol Nawrocki jest człowiekiem z krwi i kości.
Ręczy pan za niego? Tak całkowicie ręczy pan za niego, że jak...
Ja głosowałem na Karola Nawrockiego, bo wiem i wierzę w to, że będzie świetnym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. I ufam, że takim będzie, że będzie twardo bronił polskich interesów. Przed nim ogromne wyzwania. Był świetnym prezesem i do tej pory jest jeszcze prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. To, że zagraniczne media, to, że ludzie Tuska i Platformy budowali jego całkowicie odrealniony wizerunek, no to jest ten przemysł pogardy, który my znamy. Dzisiaj Karol Nawrocki po tym szambie, które na niego się wylało, jest jeszcze mocniejszym człowiekiem i politykiem, i myślę, że jest jeszcze bardziej zdeterminowany do tego, aby bronić polskich interesów, widząc, jakie siły stały za tym kandydatem, który chciał de facto oddawać dużą część polskiej suwerenności, na przykład w zakresie bezpieczeństwa, czyli w zakresie kluczowym dla Polski na rzecz Brukseli.
Doświadczenie wzmacnia człowieka, to fakt, a brak doświadczenia nie będzie przeszkadzało nowemu prezydentowi, bo jednak nie ma ani takiej przeszłości samorządowej, ani politycznej?
No to popatrzmy się na tego polityka, który rzekomo miał to doświadczenie. Tylko w czym on miał doświadczenie, Rafał Trzaskowski? W tym, że jako w 2014 roku minister do spraw europejskich otwierał drogę do tego wielkiego kryzysu energetycznego, który trwa dzisiaj w Polsce, czyli przyjmował z Ewą Kopacz pakiet drugi klimatyczny na lata 2020-2030, jeszcze kłamiąc, że Polaków nie czekają podwyżki cen energii? Czy Rafał Trzaskowski ma w zarządzaniu Warszawą jakiekolwiek doświadczenie, w której koszty realizacji inwestycji są chyba najwyższe w Polsce, patrząc się na realia, w którym nawet nie potrafi skończyć sali kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki? Jakie Rafał Trzaskowski ma doświadczenie w walce o polskie interesy, jak on nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania? Jednego roku chce zdejmować krzyże w mieście stołecznym Warszawa, podpisuje się pod agendą gender, idzie w paradzie równości, a w czasie kampanii wyborczej udaje kogoś, kim nie jest, próbuje budować siebie jako konserwatystę, mówi, że jest za patriotyzmem gospodarczym, a wszelkiego kontrakty jego realizowane tutaj w Warszawie to były kontrakty albo z Koreą Południową, nawet drzewka sprowadzał z Niemiec.
A czy to koniec? A czy to dla pana posła koniec Rafała Trzaskowskiego? Dwa razy przegrywa wybory prezydenckie z waszym obozem. Halo?
No Polacy chcą mieć, przegrywa wybory prezydenckie, bo Polacy chcą mieć prezydenta z krwi i kości, który broni polskich interesów.
A czy to polityczna już porażka i końcówka dla Rafała Trzaskowskiego, zdaniem pana?
Ja patrzę się na to wszystko w taki sposób.
Bo słyszałam, że może zostać premierem, wczoraj się pojawiały takie sugestie.
No nie daj Boże. Znaczy, i ta ekipa Tuska i Trzaskowskiego, oni naprawdę są siebie obaj.
Ale może taka wymiana nastąpi, wotum zaufania.
To jest już problem, niech oni się zajmują samymi sobą. My się zajmujemy kwestiami Polski. My się zajmujemy tym, żeby wygrać najbliższe wybory parlamentarne i tą złą ekipę dla Polski, dla polskich rodzin odsunąć od władzy. To, czy oni się będą wymieniać jeden, drugi, póki jeszcze mają większość. Być może tą większość stracą za tydzień, za miesiąc, za pół roku, za rok. Tego nie wiemy. My chcemy ciężko pracować, pokazywać Polakom, tak jak Karol Nawrocki, konkretne projekty ustaw, pokazywać Polakom to, jak bronimy Polski na arenie międzynarodowej, pokazywać Polakom dumę z polskich rodzin, dumę z Rzeczypospolitej, pokazywać Polakom, potrafiliśmy przeprosić za nasze błędy, odzyskać zaufanie Polaków, dlatego zagłosowali Polacy na obywatelskiego kandydata popartego przez Prawo i Sprawiedliwość dla Lina Karola Nawrockiego. I tyle. Natomiast ta ekipa, no co oni, szanowna pani redaktor, chociaż jedną rzecz, którą dobrą zrobili dla Polski i dla Polaków w ciągu ostatniego półtora roku. Jedną rzecz.
Ja nie mogę się powiadać. Myślę, że te pytanie zadają sobie słuchacze.
Otwarte. Bo ja to pytanie często zadaję politykom Platformy i mają z tym ogromny problem, żeby się pochwalić chociaż jedną dobrze od A do Z zrobioną rzeczą.
No chodzi pan na piwo z politykami z przeciwnego obozu? Że pan wie, rozmawiając z nimi?
Nie.
Mówię do pana tak z przekąsem delikatnie, że to w sejmowe korytarze.
Unikam alkoholu, zdecydowanie unikam alkoholu i skupiam się przede wszystkim na pracy merytorycznej.
Czy Donald Tusk, zdaniem pana, stawia wszystko na jedną kartę, zapowiadając wotum zaufania dla rządu? Czy to niezbyt odważny krok z jego strony?
Projekt Tusk już się skończył i Donald Tusk jako doświadczony polityk, co by nie było, ma tego świadomość, że bez prezydenta nie są w stanie skutecznie rządzić, bo by wszystkiego rodzaju te złe ustawy i projekty, które będą szły w parlamencie, będziemy krytykować, a jestem przekonany, że pan prezydent Karol Nawrocki będzie wetował złe rozwiązania dla Polski, no bo przecież oni mieli całą paletę.
A dla pana złe rozwiązania to którego obszaru głównie?
I na przykład wyrzucić de facto ponad 3000 polskich sędziów w tej swojej jakiejś obsesji rozwalania wymiaru sprawiedliwości. Nie publikują do dnia dzisiejszego wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
A słyszał pan, że Giertych ma zostać nowym ministrem sprawiedliwości?
Jeżeli Giertych zostanie nowym ministrem, to my do władzy wrócimy, jestem przekonany, w ciągu pół roku. Im więcej Giertychów, Zębaczyńskich, Nitrasów, tym oczywiście będziemy mieć większe poparcie. Tylko mówiąc bardzo poważnie, szkoda Polski, bo ja chciałbym, żeby ministrami, nawet jeżeli to są moi konkurenci polityczni i przeciwnicy, byli tacy politycy, którzy rzeczywiście pracują na rzecz dobra Polski. Roman Giertych, któremu ekipa Bodnara umorzyła śledztwo w sprawie znaków zapytania związanych z wielką aferą dotyczącą nieruchomości, dotyczącą wyprowadzania pieniędzy ze spółki. Tam jest dużo znaków zapytania. Ta sprawa na pewno wróci. My do tej sprawy wrócimy. My nie pozwolimy doprowadzić do tego, że sprawy ludzi, takich jak m.in. Tomasz Grodzki, gdzie było ponad 200 świadectw Polaków, to do znaków zapytania, jeżeli chodzi o korupcję w sprawach najbardziej wrażliwych, bo chodzi o zdrowie, o życie człowieka. Te sprawy były skręcone i zostały skręcone przez ekipę Bodnara. Wszystkie sprawy dotyczące polityków Platformy Obywatelskiej. Czy tak ma wyglądać sprawiedliwość i praworządność w Polsce? Nie. I dlatego jestem przekonany, przyjdzie czas, kiedy te sprawy będą ponownie zbadane przez legalnych prokuratorów, bo przecież pamiętajmy, cały czas prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski, legalny prokurator. I wszyscy ci, którzy dzisiaj podpisują się pod decyzjami ekipy Adama Bodnara, łamią prawo. Moim zdaniem można ich, to jest moja ocena prawnokarna, zatrzymać bezpośrednio, bez nawet wniosku o uchylanie immunitetu, bo są w sytuacji, w której łamią prawo, popełniają przestępstwo. Mamy nielegalnych prokuratorów. To jest sytuacja bez precedensu na świecie, że mamy prokuraturę nielegalną, nielegalnie przyjętą, mamy nierespektowane wyroki.
Myśli pan, że Karol Nawrocki nawróci ten system sądownictwa?
No, Karol Nawrocki będzie przede wszystkim strażnikiem konstytucji. Takim strażnikiem konstytucji, którym był Andrzej Duda, pan prezydent. A ta ekipa jest ekipą rozwalania polskiej konstytucji. No bo w głowie się nie mieści, że mogła pojawić się taka ekipa, która na przykład nie będzie respektowała wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Ponad 30 wyroków, w tym między innymi dla emerytów, którzy czekają na większe świadczenia, nie jest do dnia dzisiejszego przez ekipę Tuska opublikowane.
No mamy pat w polskim sądownictwie. Lecimy dalej.
Nie mamy żadnego, pani redaktor, nie mamy żadnego patu. Nie ma żadnego patu. Jest po prostu, jest konstytucja, jest ustawa, są przepisy, trzeba je po prostu przestrzegać. Nie ma żadnego patu. To jest wymyślona jakaś kategoria intelektualna przez zrewoltowanych sędziów, którzy zapomnieli, że są sędziami, a są w tej chwili, bawią się w politykę. Tych ludzi trzeba pożegnać w pierwszy miesiąc, otworzyć im drogę kariery poza sądownictwem. Bo jeżeli sędzia zajmuje się polityką, to powinien zrobić politykiem.
Panie ministrze, czy koalicjanci pożegnają Donalda Tuska i jak zagłosują nad wotum zaufania, zdaniem pana? Czytamy, Hołownia mówi o teatrzyku premiera. Czytam wpisy Marka Sawickiego, który mówi, że Tusk nie może już być premierem. Jeśli koń nie ciągnie, to się go zmienia. Nie podstawia się mu lżejszy wóz, jak pan sądzi?
Myślę, że mnie to nie interesuje, co oni sobie tam mówią.
No to chyba ważne, bo chcecie, by rząd się podał do dymisji.
Moim zdaniem zagłosują za Tuskiem, bo dzisiaj to jest...
Czyli nie powstrzymają się.
Stołków. To jest dzisiaj koalicja stołków, koalicja limuzyn, koalicja żerowania na państwowych posadach. Oni nic kompletnie nie robią, tylko sobie jeżdżą. No, zobaczmy na większość ministrów. Oni są ludźmi, którzy nic nie reprezentują pozytywnego. Nie przedstawiają żadnych projektów ustaw. Nie walczą o żadne ważne sprawy dla Polski. Ponad setka wiceministrów, których imion i nazwisk nawet nie jestem w stanie poznać i zapamiętać, bo się z niczym kompletnie nie kojarzą. Poza tym, że jeżdżą rządowymi limuzynami. I taki to jest rząd. To jest rząd, moim zdaniem, nierobów, leniów i ludzi, którzy kompletnie nie zasługują na to, żeby służyć Rzeczypospolitej Polsce.
Czy zatem podpisuje się pan pod propozycją prezesa Jarosława Kaczyńskiego o utworzeniu rządu technicznego?
Oczywiście, że tak, bo to jest propozycja patriotyczna. No,
a nie jest kryzysu. To bezprzedmiotowe, bo nie ma dla nich większości w Sejmie?
No, zobaczymy, czy nie ma większości, bo być może te mniejsze ugrupowania jak Polska 2050 czy PSL, czy być może nawet Lewica, uznają, że potrzebny jest rząd techniczny, który skupi się nie na sprawach ideologicznych, tylko na sprawach zarządzania kwestiami na przykład gospodarczymi. Profesjonalnie zarządzając polskim państwem w sytuacji kryzysu. No bo mamy kryzys wywołany przez ekipę Tuska, między innymi kryzys, o którym mówiłem przed chwilą, no bo rząd, władza wykonawcza podporządkowuje sobie sędziów, prokuratorów, co jest sytuacją bez precedensu. I być może ta granica już dla części ludzi z koalicji czy na swoją grę została przekroczona. Być może znajdą się tam odważni ludzie. No bo ja mówię, pan Marek Sawicki dla mnie jest osobą kompletnie niewiarygodną. On tylko gada.
Nie chciałby go pan mieć w koalicji w przyszłości?
Nie. Nie chcę mieć Marka Sawickiego w koalicji. Ja nie chcę mieć Marka Sawickiego w koalicji. Jest kompletnie niewiarygodny.
Niektórzy od was by chcieli, widzieliby go.
Nie.
A pan nie,
nie, my
dobra.
Nie potrzebujemy. Ja chcę koalicji z Konfederacją, chcę z polskimi patriotami, a nie z takim Markiem Sawickim. Co Marek Sawicki przez ostatnie półtora roku zrobił? Jak on przedstawił ustawę? Nawet o biogazowni rolniczej nie potrafi gadać. Jest publicystą, jest kompletnie niewiarygodny. Jest zwykłym w mojej ocenie leniem, który bierze pieniądze i nic kompletnie nie robi, nie walczy o sprawę o Polskę. Bo on głosował za Tuskiem, głosuje za wszystkimi ustawami, a dzisiaj nagle jest publicystą i zaczyna krytykować. Nie ma honoru. Jakby miał honor, to by dzisiaj wyszedł z koalicji i powiedział: jestem z wami.
O nie, o Marku Sawickim będziemy dyskutować przez całą rozmowę. Panie ministrze,
nie ma w naszym obozie patriotycznym miejsca dla tych ludzi, którzy nie potrafią dzisiaj walczyć o sprawy polskie.
A widział pan, że konfederaci są podzieleni w sprawie powstania rządu technicznego?
No, to jest sprawa Konfederacji. Ja szanuję moich przyjaciół z Konfederacji. Mam wielkie szacunek
ten
do Sławomira Mencena, Krzysztofa Bosaka.
Sławomira Mencena był dosadny.
Ale tak jak powiedziałem, szanuję Sławomira Mencena, szanuję Krzysztofa Bosaka. Mhm. Ich ugrupowanie ma prawo do własnej podmiotowości, do własnej polityki. 3 miliony Polaków głosowało i Polek oczywiście głosowało na Sławomira Mencena. Jestem
teraz ten dług będzie trzeba było oddać wyborcom, panie ministrze.
Jaki dług?
Ten dług w postaci podpisania punktów przez Karola Nawrockiego. Dokumentu.
Nie, to są zobowiązania, pod którymi ja sam osobiście też się podpisuję. Proszę pamiętać, że tam było 10 punktów, bo jeszcze Karol Nawrocki dodał swoje punkty. To są rzeczy, które są bardzo pozytywne dla Polski i dla Polaków.
Ale będzie rozliczany z nich, to na pewno.
No i bardzo dobrze, no to jeżeli chcemy niskich i prostych podatków, jeżeli nie chcemy oddawania suwerenności na rzecz Brukseli, no to niech z tego każdy polityk powinien być rozliczany, każdy powinien się pod tym podpisać, bo to są rzeczy absolutnie oczywiste i można powiedzieć, każdy polityk powinien się pod nimi podpisać.
Nie zawiedziecie wyborców Konfederacji? 80-90% Sławomira Mencena głosowało na was.
No, trudno, żeby zagłosowali za Rafałem Trzaskowskim, człowiekiem, który dokładnie reprezentuje wszelkiego rodzaju...
1/10 zagłosowała.
No 1/10 zagłosowała, no bo mają do tego prawo Polacy wybierać, na tym polega demokracja. Natomiast my, tak jak powiedziałem, realizujemy plan, ciężko pracujemy od pierwszych godzin po zwycięskich wyborach. Przygotowujemy się do kolejnych wyborów, do wyborów parlamentarnych, no to chyba dobrze one świadczy.
Kiedy one będą? 2027? Czy będą jednak przyspieszone?
No ja jestem zwolennikiem przyspieszonych wyborów.
Czyli kiedy? Władza Tuska. Zdaniem pana?
Gdyby to ode mnie zależało, nawet chciałbym, żeby były w tym miesiącu, natomiast no to nie jest takie proste, bo musi znaleźć
ambitne
większość do rozwiązania parlamentu. No każdy dzień rządów Tuska to jest dzień zły dla Polski. No tak to mogę podsumować, więc jeżeli znajdzie się... I dlatego krytykuję takiego gadacza jak Marek Sawicki, bo gdyby był polskim patriotą i gdyby rzeczywiście zależało mu na Polsce, to by dzisiaj przygotował wniosek o rozwiązanie Sejmu, o wotum nieufności, a nie tylko gada i gada. Takich gadaczy my naprawdę nie potrzebujemy. My takich gadaczy nie potrzebujemy. My potrzebujemy patriotów, którzy twardo walczą. Tusk jest dzisiaj zagrożeniem dla polskiego państwa. Tusk jest dzisiaj zewnętrznym premierem, który sprowadza nielegalnych imigrantów. Dlatego z Robertem Bąkiewiczem powołałem między innymi Ruch Obrony Granic. Tusk dzisiaj zaprasza tysiące nielegalnych imigrantów. Ja jeżdżę po Warszawie i po prostu jestem przerażony, jak coraz więcej widzę nielegalnych imigrantów. To dzieje się naprawdę. I każdy dzień rządów tej ekipy to jest dzień zły dla Polski. Dla polskich kobiet, matek, dla polskich dzieci. Więc niech ten Marek Sawicki przestanie gadać. Mnie jego publicystyka kompletnie nie interesuje. Jak chce coś dobrego
wiele
zrobić...
Wiele czasu antynowego dzisiaj poświęciliśmy Markowi Sawickiemu. Panie ministrze, lećmy jeszcze, bo mam malutko czasu, tak naprawdę minuta. Quo Vadis Polsko z prezydentem elektem Karolem Nawrockim. To pytanie pojawia się na ustach wszystkich dzisiaj Polaków. Czy ta prezydentura będzie faktycznie paraliżem rządu, czy budowaniem jednak kompromisu? Wczoraj to wystąpienie premiera Donalda Tuska jednak miało wolę współpracy.
Jakim paraliżem rządu? Bo ja nie rozumiem tego pytania.
No, to jest pytanie do pana. Pytam się, czy jest możliwość współpracy pomiędzy rządem a prezydentem nowym?
No, w sprawach ważnych dla Polski my jesteśmy w stanie z każdym współpracować. Pokazaliśmy na przykład to przy...
I to jest ważne.
Przy inicjatywie pana Rafała Brzoski jestem w komisji i współpracujemy bardzo dobrze. Wyłączyliśmy sprawę z podpolu politycznego, no ale do tanga potrzeba dwojga. Znaczy ja nie widzę ze strony tego rządu jakiejkolwiek woli współpracy w sprawach ważnych dla Polski. Czy oni bronią Polski w zakresie bezpieczeństwa w Unii Europejskiej? Nie. Chcą, żeby to w Brukseli i w Berlinie decydowano o kontraktach zbrojeniowych. Czy realizują te dobre kontrakty, które podpisywał wicepremier Mariusz Błaszczak? Nie. No to jeżeli mamy do czynienia z ludźmi, którzy realizują zewnętrzną agendę, no to pytanie o wolę współpracy z takimi ludźmi jest szalenie trudne. No najpierw niech sobie odpowiedzą i przypomną sobie słowa przysięgi, jako posłowie przysięgali na wierność polskiemu państwu, konstytucji, a robią dokładnie wszelkiego rodzaju rzeczy odwrotnie. No to w tym sensie, szanowna pani redaktor, bardzo trudno jest współpracować z kimś, kto realizuje zewnętrzną agendę, nie realizuje polskiej agendy.
Jaka powinna być pierwsza decyzja nowego prezydenta?
No to jest decyzja o pana prezydenta. No pan, jestem przekonany, że Karol Nawrocki...
Jakby był pan jego doradcą, to co by pan mu sugerował?
Naprawdę to jest samodzielny polityk, mąż stanu. Jestem przekonany, że będzie bardzo aktywnym, twardym politykiem, który będzie dbał o sprawy polskie i na pewno zaskoczy w wielu aspektach Polaków pozytywnie swoją inicjatywą.
Poseł na Sejm Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister aktywów państwowych i były wiceminister rolnictwa. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam, dziękuję.
A my myślę, że na antenie...
Poranny gość. Radia Rodzina.